Chwała Bogu, bracia i siostry. Witam Was w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. I mam nadzieję, że mi uda się powiedzieć Wam to, co chciałem dzisiaj powiedzieć. Chciałbym dzisiaj zacząć nasze słowo od fragmentu z objawienia świętego Jana z 19 rozdziału, od 11 wersetu zacznę czytać. Słowo Boże tak tutaj powiada. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty biały bisior. A z ust jego wychodzi ostry miecz, który miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kać wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego, a na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. Widzimy tutaj Chrystusa Jezusa w objawieniu. To objawienie to jest odsunięcie, tak, pewnych rzeczy, które mają miejsce akurat w tym wypadku na skalę światową, na skalę wszechświatową, tak, w zasadzie na skalę niebiańską, nie tylko ziemską. Widzimy tutaj Chrystusa, który nie jest podobny do tego baranka, który kiedyś tam w objawieniu był pokazany, tak, który baranek przystąpił do Ojca i wziął z jego rąk księgę, tak, i zrywał pieczęcie. I wtedy Jan widział baranka. Natomiast tutaj widzimy kogoś, kto nie przypomina swoim wyglądem baranka, a raczej widzimy tego, o którym powiedziano, że jest lwem z pokolenia Judy. Kogoś, kto jest wojownikiem. Ktoś, kto jedzie na wojnę. Ktoś, kto jedzie podporządkować sobie moce ciemności, tak? Zwalczyć tego, który ciemięży jego lud. Widzimy tutaj potężnego i wielkiego wojownika, który ma oczy jak płomień ognia, tak? Którego w ustach jest miecz, którym będzie walczył z narodami, tak? Słowem Bożym będzie podporządkowywał sobie wszystkich. I takiego widzimy Pana, który jedzie, aby podporządkować sobie świat. Szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przeobleczone w czysty biały bisior. I myślę, że wielu z nas zgadza się z tym, że to są ludzie wierzący, to jest Kościół, który jest przeobleczony w ten czysty, lniany, biały bisior, tak? Ten lśniący bisior. I to jest taka, wiecie, scena chwały. I teraz, jeżeli taki przychodzi Chrystus do świata, tak? Taki idzie, to my chcielibyśmy widzieć Chrystusa przychodzącego do nas takiego jak tutaj, czy nie? Raczej byśmy woleli, żeby do nas, jako do Kościoła, przyszedł baranek, tak? Ktoś, kto jest łagodny, ktoś, kto miłuje, rozrywa miłość w sercach naszych i tak dalej, tak jak tu żeśmy mówili. Ale jak sobie weźmiemy teraz początek Księgi Objawienia, ponieważ objawienie zwraca się najpierw do Kościoła, tak? Najpierw Pan idzie do Kościoła, później zajmuje się narodami. Chrystus przyszedł najpierw do ludu Bożego, do Izraela. Najpierw mu była głoszona Ewangelia. Potem dopiero miała być głoszona poganom. I tak samo jest w Nowym Testamencie w objawieniu. Gdy idziemy do pierwszej księgi, idziemy do pierwszego rozdziału objawienia, tak, to widzimy tutaj apostoła Jana, który widzi Chrystusa takiego, który przychodzi do Kościoła. I chciałbym, byśmy przeczytali sobie ten fragment pierwszy, mówiący o Chrystusie z pierwszego rozdziału, od 9 wersetu, wizji Chrystusa, który przychodzi do Kościoła. Ten Chrystus tutaj już nie idzie do świata, tak jak tam, ale przychodzi do Kościoła. Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. W dzień pański popadłem w zachwycenie, I usłyszałem ze sobą głos potężny jakby trąby, który mówił: to co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do 7 zborów, do Efezu i do Smyrny i do Pergamonu i do Tiatyry i do Sardes i do Filadelfii i do Laodycei. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie. A gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników, a pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżno-biała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, a nogi jego podobne do musiądzu w piecu rozżarzonego. Głos zaś jego jakby szum wielu wód. Z prawej dłoni swojej trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Toteż gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Napisz więc, co widziałeś i co jest i co się stanie. Co do tajemnicy 7 gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej, i 7 złotych świeczników, 7 gwiazd do aniołów, to aniołowie 7 zborów, a 7 świeczników to 7 zborów. I teraz zwróćmy uwagę, że w zasadzie ten opis jest taki sam Chrystusa, który przychodzi, zobaczcie, do 7 zborów. Przychodzi do kościoła. Ten opis jeszcze jest bardziej tutaj taki, wiecie, jeszcze taki bardziej wojowniczy, pokazany kogoś, co nie jest, wiecie, barankiem, ale jest potężnym wojownikiem. I ma moc. I teraz tak się zastanówmy. Chrystus, gdy zasiadł po prawicy Ojca, po zmartwychwstaniu, wiecie, On nie zasiadł po to, żeby teraz sobie siedzieć i nic nie robić. Bo On tam zasiadł po to, żeby walczyć i dalej zwyciężać, jak jest o Nim powiedziane. Jak zaczął na Golgocie, tak, zwyciężył wszystkich wrogów swoich, to później zaczął sprawować swoje rządy. On zasiadł i dalej rządzi, dalej sądzi i dalej walczy. Do momentu, gdy Ojciec podda mu wszystkich już nieprzyjaciół pod stopy jego. Ale wiecie, On nie siedzi bezczynnie założonymi rękami, ale osądzi, rządzi, włada narodami. On dzisiaj uderza w królestwo szatana. I teraz, jeżeli taki Chrystus przychodzi do kościoła, to powstaje pytanie, dlaczego? Dlaczego taki sam Chrystus przychodzi do kościoła, jak przychodzi do świata? I pytanie jest bardzo na miejscu, a odpowiedź jest oczywista. On przychodzi po to, żeby zwyciężać świat. Przychodzi też do kościoła po to, żeby zwyciężać świat, który jest w kościele. Który może być potencjalnie w kościele, ale który jest w kościele. I zaraz wyjaśnię, dlaczego tak mówię. I ciekawe, jedna rzecz jest ciekawa, że wszystkie listy, jak sobie tam później będziemy czytać, też jeden brat Robert tutaj czytał, we wszystkich listach, gdy on się przedstawia, na początku mówi o tym jednym ze swoich albo dwóch atrybutach, które są tutaj w tym opisie. I jak czytamy sobie listy, to te listy pozwalają zrozumieć sens tych atrybutów, o czym one mówią, tak? Jakim on jest? Pozwalają też zrozumieć, jaka dzieje się sytuacja w danym kościele i w danym zborze. To się tak pięknie wszystko układa. Ale widzimy, że tutaj Chrystus przychodzi jako wojownik do kościoła. Jako taki ten ktoś, kto walczy i zwycięża. I teraz takie ciekawe jest, że właśnie Pismo Święte ukazuje władanie tak naprawdę Chrystusa. W Starym Testamencie widzimy władanie Boga i Chrystusa w ludzie starego prawa. Widzimy tam, takie potężne sądy się dzieją. W Objawieniu widzimy też potężne sądy Boże, tak? Widzimy te czaszy gniewu i to wszystko. I to jest takie jawne, powiedziałbym, jawne sądzenie i władanie Boga przez Chrystusa na ziemi. Natomiast Nowy Testament, on jakby tą rzecz ukrywa. On jakby tak nie mówi tego w sposób prosty o władaniu i rządzeniu i sądzeniu przez Chrystusa. Ono jest jakby tak ukryte i Stary Testament i Objawienie są jakby takim pomostem nad Nowym Testamentem. I dobrze, że one są, dlatego że możemy pewne rzeczy zrozumieć i dostrzec w Nowym Testamencie. I teraz zastanówmy się, czy Pismo Święte, Nowy Testament nie mówi o też jakiejś bitwie, jakiejś wojnie właśnie, która toczy się w łonie Kościoła. Nie w łonie świata, ale w łonie Kościoła. I w liście do Galacjan jest to najlepiej ujęte. Ja to przeczytam, fragment listu do Galacjan. Fragment listu do Galacjan. Wiecie, przeczytam to z kontekstem, bo to bardzo ładnie koreluje i mówi, o czym tu jest mowa. Bo wy do wolności powołani zostaliście. To jest 5 rozdział, 13 werset. 5 rozdział, 13 werset, czytam od 13. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Albowiem cały zakon zreszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Lecz jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. To jest ten wstęp. A właściwie słowo mówi tak. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. A jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Jawne zaś są czynki ciała, mianowicie przeczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujemy. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdrośni. I teraz zwróćmy uwagę, werset 16 i 17 mówią o pewnej bitwie, walce. W innych przykładach jest mowa, że ciało walczy przeciwko duchowi, a duch walczy przeciwko ciału. Pożąda to jest coś silniejszego. Wiecie, pożądliwość jest bardzo mocna. To nie jest tylko takie coś, że ja chcę, ale to jest coś takiego, że ja pożądam. To jest coś, co we mnie narzuca to, że ja coś muszę, tak? To jest pewna pożądliwość, pożądanie. To jest coś, jakby nad czym nie panuje człowiek, tak? Wiecie, i tak samo z drugiej strony Duch Boży pożąda przeciwko ciału. On po prostu nie znosi i nie trawi ciała. Wiecie, i w innym przekładzie jest powiedziane, że między tymi dwoma, ciałem i duchem, nie ma zgody. Nie ma zgody. I ciekawe jest, że tutaj jest mowa o ludziach, którzy, jeśli jednych drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie trawili, tak? I tutaj dalej to słowo jakby właśnie to podobieństwo pokazuje, że ciało kąsa przeciwko duchowi, tak? A duch przeciwko ciału i krawi go. I to jest taka bitwa bez, że tak powiem, bez końca. Póki Kościół jest na ziemi, ta bitwa będzie wewnątrz Kościoła. I dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że cały świat i szatan tak naprawdę działają w oparciu właśnie o ciało. Ciało. Ciało to jest coś, to jest stara grzeszna natura. To jest to ludzkie ja, które człowiek odziedziczył po ojcu szatanie, ojcu kłamstwa, gdy zgrzeszył. Czyli ta natura, która żyje dla siebie. Ona żyje dla swojego, dla siebie, tak? To jest to nasze ja. Ona nigdy się Bogu nie będzie podobać. I to właśnie ten grzech potępiony został w ciele Chrystusa. On został potępiony, to ciało. I Kościół, żyjąc w ciele fizycznym, jest poddany często temu ciału, tak? Ono często uderza w nas, ta cielesność. I my, tak jak Pismo opowiada, winniśmy służyć, składając Bogu ofiary. Pamiętacie w Rzymian, tak? To jest ciała nasze wydając na krzyżu, tak? Na ołtarzu. Tym ołtarzem jest krzyż. My mamy to czynić w oparciu o krzyż. Każdy musi tego się uczyć sam, stojąc przed Bogiem. My mamy się uświęcać nie poprzez psychologię, poprzez moralność i zakon, ale poprzez jedyne narzędzie, które jest skuteczne, na którym zostało potępione ciało, czyli to nasze ja, to właśnie to, przeciwko czemu walczy Duch Boży, mamy walczyć w oparciu o ten ołtarz. Bo wszystko inne to jest moralność. Jeżeli walczymy poprzez tylko zakon, tak? Ja nie mówię, że to nie jest też właściwe, czasami trzeba, ale jeżeli walczymy tylko poprzez zakon, czyli moralność, staranie się przestrzegania praw, tak? To schodzimy do tego starego przymierza. I w tym momencie możemy żyć pobożnie i moralnie dobrze, ale dla swojego ja, dla swojego ego. Wszystko może być pięknie, a wszystko może się obracać wokoło nas, nie wokoło Chrystusa i możemy tego nie być pewni. Dlatego i później to, co jest w świecie, bo świat żyje w oparciu o to ja, zaczyna się dziać powoli w Kościele i to jest tak bardzo niewidoczne i zdradliwe. Dlatego powiedziałem wtedy nam, że świat jest w pewnym sensie w Kościele, ale on musi być martwy. Martwy to musi być w Kościele, czyli ta cielesność musi być martwa. Są inne fragmenty mówiące o tym. Na przykład, nie wiem, czy pamiętacie, że Piotr mówi w pewnym momencie, gdy przyszły prześladowania na chrześcijan, to on powiedział, że oto sąd Boży zaczął się od domu jakiego? Bożego. Że sąd Boży musi zacząć się od czego? Od domu Bożego. Czyli nie sąd na potępienie, ale sąd uświęcenie, tak? Czyli Chrystus jak walczy, to chce najpierw zniszczyć świat w Kościele, czyli to cielesność, to ciało, żeby potem w tym Kościele móc poruszać się, które jest wolne od Niego, od tego tej cielesności, tym ciele Chrystusowym swoim w Kościele i iść dalej i niszczyć świat na zewnątrz, tak? Czyli dlatego tak to jest. I pamiętajmy, że ta bitwa toczy się nadal. I wiecie, to jest bardzo poważne, bo Paweł nawet powiedział, że ja nie biję na oślep, tak? 1 Koryntian 9:27, że nie uderzę na oślep, ale umartwiam i ujarzmiam co? Ciało moje. Abym nie był odrzucony, będąc zwiastunem innym, tak? On wiedział, był świadomy tego, że ta bitwa się toczy i wiedział, znał ten poziom, ten pułap, gdzie ta bitwa się toczy. I tak to wygląda. I teraz chciałbym to odnieść, uczynki ciała, troszeczkę do rodziny chrześcijańskiej. Gdy nawracają się ludzie ze świata, wielu z nas się nawróciło ze świata i my wiemy, kiedy się nawróciliśmy i wiemy, jakie było nasze życie, jakie były nasze uczynki przed nawróceniem i po nawróceniu, tak? Bo nasze uczynki często były jawne. Jawne były złe. To były grzechy, które nawet ludzie niewierzący wiedzą, że są grzechy. I gdyśmy się nawrócili, naturalnie porzuciliśmy te jawne grzechy. I zaczęliśmy żyć. I tutaj jest niebezpieczeństwo z Bogiem. I to jest niebezpieczeństwo pewnej nieświadomości takiej ukrytej. Bo Kościół czasami myśli, że już jak to zrobił, tak? Jak się nawrócił i porzucił te jawne uczynki i myślę, że już jest wszystko dobrze często i może zająć się swoim pobożnym życiem. Natomiast pozostają pewne uczynki ciała ukryte, które nie tak łatwo wyłapać. Na przykład strach, lęk, pycha, egoizm. I można ich tysiące wymieniać. Bo one się nigdy nie będą podobać. I wiecie, on, nasz Pan, wojownik, nie poprzestanie na tych naszych, wiecie, tych owocach najbardziej widocznych. Ale on będzie się dalej zabierał za te owoce niewidoczne ciała i dalej będzie to czynił. Musimy być tego świadomi. I jest tragedią, jeżeli Kościół nie jest świadomy. Dlatego, że zaczyna się kostnieć, tak? Bo już jesteśmy moralnie dobrzy i wydaje się, że wszystko dobrze, ale Duch Boży dalej tam działa. Ten zakwas dalej chce rozszerzać się w naszych sercach. On chce nadal zdobywać sfery naszego życia. I on to będzie robił do końca naszego życia, aż Chrystus doskonale zamieszka w nas. po odejściu nawet do wieczności, jeżeli dopiero wtedy to będzie. Z dziećmi ma się rzecz inaczej. My możemy, mówię o dzieciach chrześcijańskich, które wychowały się już w naszych rodzinach, tak? Bo jak my mówimy, że byliśmy w grzechach i to grzeszyliśmy i to żeśmy porzucili, to my wiemy, o czym mówimy. A dzieci często, nasze dzieci, one nie wiedzą o tym, dlatego że nasza rodzina, my te dzieci uświęcamy. Tak? Pismo opowiada, że dzieci chrześcijańskie są święte. Nawet jeden rodzic może uświęcić dzieci, dziecko, że ono będzie moralnie święte, że będzie czyste. Wiecie? Jest problem. Bo dziecko się potem zastanawia, no nawróciłem się, ale z czego się właściwie nawróciłem? Nie miałem się z czego nawracać, tak? Jakoś nie czuję tego elementu nawrócenia, tej zmiany życia, tak? Chociaż się coś w nim dokonało, to jednak tak nie czuję. I dlatego jest ważne, żeby później były te doświadczenia Ducha Świętego, żeby przeżył chrzest Duchem Świętym, żeby doznawał bliskości Pana, bo wtedy bliskość Pana powoduje, że człowiek wie o swojej grzeszności. Natomiast jeżeli się tylko nawróci w rodzinie wierzącej, no to wydaje się, że nie ma problemu. I teraz chcę powiedzieć do dzieci, do młodzieży, która się wychowała w rodzinach naszych. Nie musicie się przejmować tym, że nie doznaliście takiej zmiany generalnej takim w swoim życiu jak my, że zasmakowaliście grzechu takiego bagna, tak, i wyszliście z tego i wy teraz już wiecie, że jest Bóg, tak. Nie musicie tego żałować, dlatego że dziękujcie Panu, że wam nie dał siedzieć w tym błocie, bo tam nic nie ma złego. I to nie znaczy, że jesteście w jakiś sposób gorsi i musicie iść do świata, żeby, wiecie, czegoś zasmakować, tak, żeby doznać uwolnienia. Nie. Tylko musicie pamiętać taką jedną rzecz, że walka Ducha Świętego przeciwko ciału i przeciwko ego dotyczy właśnie też was. I Bóg będzie działał w waszym życiu, uderzając w wasze ego, wasze grzechy ukryte, tak żebyście już jeszcze bardziej służyli Panu, a nie swojemu ja, nie dla siebie. I wypada dziękować Panu, że, wiecie, nie zasmakowaliście brudów tego świata, ale pamiętajcie, że Jego świętość nie minie was. I powiem wam szczerze, czasami jesteście, macie taką możliwość bycia na wyższym poziomie duchowym niż my, którzy doznaliśmy brudów. Dlatego, że wy nie musieliście przejść tego święcenia, wy już jesteście w momencie, w którym my po latach dopiero jesteśmy duchowo. I teraz możecie coraz bliżej być Pana, poddając Mu swoje ciała, wydając Mu swoją te grzeszne ja, jeżeli wiecie, co to jest i zbadaliście to i widzicie, że to się w was porusza, te ja, bo nie każdy tego jest świadom, że jest coś takiego w jego życiu. I dziękujcie Panu i cieszcie się tym, że jesteście na wyżynach, jakby można powiedzieć, jesteście dalej niż my. I dalej idźcie w tej świętości i dalej możecie łaski Bożej większej w tym właśnie wszystkim doznawać, żyjąc bez tej naleciałości, chodząc po tych duchowych wyżynach, ale pamiętajcie, że nasz Pan jest wojownikiem i będzie walczył w was, będzie ujarzmiał to, co w was jemu się nie podoba, aby móc w was zajaśnić swoją chwałę. I to mechanizm, ja chcę wam powiedzieć, to nie jest litaki. Pismo tak mówi, tak, że on wytwarza, tak jak tutaj brat Robert powiedział, że wytwarza w nas cierpliwość, tak, wiarę, ufność. One się tworzą w nas. To są nasze. Ale wiecie, po co one są potrzebne? Bóg nie szczyci się naszą wiarą, naszą ufnością, naszą nadzieją, naszą cierpliwością. On się tym nie szczyci w nas, bo to jest nasze. On się szczyci w nas jedynie Chrystusem. Jedynie Chrystusem. One mają być w nas wytworzone, żebyśmy mieli, wiecie, takie serce wierzące, żeby pozwolić, żeby Pan przyszedł. Żeby mieć otwarte wnętrze na Jego działanie, ale to Jego działanie jest czymś najważniejszym w nas. Wiecie, bo charakter człowieka to można i poganina zrobić. Jak wsadzicie go do łagru, to jeden wyjdzie taki łotr i przestępca. A drugi wyjdzie taki ubity i pokorny jak mało kiedy.